gdzie leży prawda.
Filip Czarnecki, witam na kolejnej audycji z cyklu Gdzie leży prawda. Dzisiaj będziemy mówili na temat niemieckiej instytucji Jugendamt. Moim gościem jest przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, oddział Berlin, pan Marcin Gall. Witam.
Witam serdecznie wszystkich.
Na początek warto byłoby wyjaśnić słuchaczom, czym w ogóle jest ów instytucja i dlaczego budzi tak wiele kontrowersji.
Jugendamt powstał w roku 1922 jako instytucja doradcza. Jego cele zostały określone przez NSDAP w roku 1939. Mimo to, że Jugendamt był nazistowskim aparatem przemocy, funkcjonuje w prawie niemieckim do dzisiejszego dnia. Dlaczego tyle kontrowersji? Dlatego, że Jugendamt uprowadza dzieci różnych narodowości, polskie dzieci, francuskie, niemieckie. Przeważnie jest tak, że Jugendamt eliminuje jednego lub dwóch z rodziców pod pretekstem na przykład choroby, utraty pracy, rozwodu czy problemów rodzinnych, konflikty z prawem.
Mhm. No. A jak wygląda praca tego całego systemu Jugendamt? Jak to przebiega?
Znaczy, jeżeli rodzic, dany rodzic, czy to jest Polak, Niemiec, czy inna narodowość, na przykład nie miał nigdy prędzej do czynienia z Jugendamtem, trafia na Jugendamt, właściwie nie wie, kto się pakuje. Jugendamt, każdy rodzic, każde dziecko podlega pod daną jednostkę jugendamtowską. W Jugendamcie pracują politycy, którzy pracują 30-40 lat w tym samym zawodzie. Prawda jest taka, że tylko my się zmieniamy, rodzice. I jeżeli rodzic wchodzi w ten system jugendamtowski, tak naprawdę nie wie, że trafia na bardzo wykształconych, dobrych polityków. I przeważnie jest tak, że pracownicy Jugendamtu wyprowadzają takiego rodzica w pole lub posyłają jakieś pisma, jakieś papierki, że po prostu się zrzec lub oddać pod dziecko pod Jugendamt. Lub na przykład... Głównym pretekstem jest na przykład rozwód. Jeżeli jest konflikt, to Jugendamt uważa, że dziecko w konflikcie nie może żyć i takie dziecko zabiera. Zamiast dać psychologa pomoc pedagogiczną, przeważnie jest tak, że dziecko zabiera z rodziny.
Aha, czyli ta instytucja jest niezbyt przyjazna, niezbyt przyjaźnie nastawiona.
Znaczy Jugendamt rocznie uprowadza... Takie są statystyczne dane. Kilka tysięcy dzieci w Niemczech do rodzin zastępczych. I przede wszystkim w Jugendamcie nie chodzi o dobro dziecka, tylko chodzi o korzyści materialne, finansowe. Dlatego, że każda jednostka Jugendamtu, jeżeli ma pod opieką rodziny zastępczej daną liczbę dzieci, dostaje duże pieniądze z Unii Europejskiej. I to przede wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej dzieci rocznie przejąć.
No, czyli robią to dla pieniędzy.
Dokładnie, tylko wiadomo, to się nazywa tak zwane dobro dziecka, z tym, że mówię, tutaj się nic się nie robi dla dobra dziecka.
A w ogóle pod kogo podlega ta cała instytucja? Kto może ją kontrolować?
Jugendamt jest uznany w Niemczech jako urząd, a tak naprawdę pracują w nim lokalni politycy, którzy nie podlegają nikomu żadnej kontroli. To jest urząd, który robi tak jak chce i przeważnie jest tak w prawie niemieckim, że jeżeli trafia wniosek do sądu, sąd robi tak jak chce Jugendamt.
Czyli takie państwo w państwie, jakby gdyby.
Dokładnie.
Teraz przejdźmy może do przypadków dyskryminowania rodziców właśnie przez tą instytucję. Co może pan powiedzieć na ten temat?
Przypadków dyskryminacji przez Jugendamt jest bardzo dużo. Jest to bardzo duża liczba osób. Wiele osób to są ludzie anonimowi, którzy są załamani po utracie dzieci. Ja mogę przywrócić kilka takich przypadków znanych. Na przykład rodzina Haze, to jest niemiecka rodzina, matka, ojciec, którzy mieli siedemkę dzieci. Jugendamt uprowadził po porodzie ostatniego dziecka całą siedemkę z policją, uprowadził całą siedemkę dzieci pod pretekstem choroby psychicznej ojca, matki. Rodzice szukali pomocy w sądach wyższych, w Niemczech oczywiście nie uzyskali, prawo stało przeciwko rodzicom. Rodzice zdecydowali się szukać pomocy w Sądzie Europejskim w Strasburgu, Oczywiście Strasburg uznał, że Jugendamt razem z niemieckim sądownictwem złamali prawo i nakazał Jugendamtowi oddać dzieci natychmiast do rodziców. Z tym, że to jest bardzo smutna historia, dlatego że tutaj była siódemka dzieci. Jednej dziewczynie powiedzieli, córce powiedzieli, że rodzice nie żyją. Drugiej powiedzieli, że się nie interesują i tak naprawdę jedno z tej siódemki dzieci nie wytrzymało psychicznie, popełniło samobójstwo. Na dzień dzisiejszy, z tego co my wiemy, wróciło dwoje dzieci. Drugą taką sytuacją jest znaną wszystkim jest rodzina Nyx, gdzie Jugendamt uprowadził dwoje dzieci, chorych dzieci, pod pretekstem, że polscy lekarze źle opiekują się tymi dziećmi i zabrano rodzicom śmiertelnie chore dzieci. Trzecim przypadkiem takim znanym tutaj jest sytuacja pani Lesz, która miała syna. Miała, właściwie dzisiaj ma już go odzyskała. Była sytuacja, że Jugendamt okłamał dziecko, mówiąc, że jedzie do szpitala do mamy, tak naprawdę zabrał dziecko do rodziny zastępczej, nie wyjaśniając dlaczego taka decyzja. Z tym, że tam były bardzo mocne boje i po dwóch miesiącach walki dziecko wróciło do matki. Znamy taką sytuację, jest dyskryminacji, jest pan właśnie też Wojciech Pomorski z Hamburga, któremu zabroniono rozmawiać z dziećmi, z dwoma córkami w języku polskim na spotkaniach kontrolowanych. I to jest właśnie sprawa, mi się wydaje, najgłośniejsza w Niemczech, dlatego że w tym roku zaczął się proces o zakaz języka polskiego. Finał będzie 8.1.2010 w Landgericht, czyli w wojewódzkim sądzie. I tutaj jest tak, że Jugendamt dostanie prawdopodobnie 15 tysięcy euro kary za dyskryminację języka polskiego. To jest przypadek, w którym dzieci zostały zgermanizowane, dziewczynki odsunięte od ojca, odizolowane, ojciec został potraktowany jak śmieć, że powiem brzydko. I już prawie ponad 7 lat nie ma kontaktu z dziewczynkami, z córkami. Kolejną sprawą jest sprawa z tego roku, jest to sprawa pani Mosebach, gdzie system niemiecki narzucił na panią Mosebach europejski nakaz aresztowania. Oczywiście pani walczyła w Polsce. Ojciec zabrał sobie z Polski dziecko, syna, uprowadził go do Niemiec, do Berlina. Ta pani zaśmiała pomocy od Polskiego Stowarzyszenia Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Dzisiaj jest w Berlinie, walczy tutaj z bardzo mocnym, silnym adwokatem, fachowcem w sprawach rodzinnych i sprawa jest w toku. Kolejną sprawą jest sprawa pani Jurczykowskiej. To jest też osoba, która na podstawie konwencji haskiej chcą jej odebrać syna z Polski, dać ojcu do Niemiec. Bardzo głośna jest ona, ta sprawa. I co jeszcze warto wspomnieć, sprawę 10.03.2006 pana Andrzeja L., który to jest Polak, ojciec, który w Jugendamcie Spandau w Berlinie popełnił samobójstwo z powodu utraty swoich dzieci przy obecności pracowników Jugendamtu.
To chyba tego samego dnia, co była ta międzynarodowa konferencja dotycząca uprowadzania dzieci.
Dokładnie. Nasze stowarzyszenie dostało nową sprawę pani Inge Schulz. Córka jest matką, syn jest psychicznie chorym ojcem w zachodnich Niemczech. Chłopak trafił do domu dziecka na pewien okres. Pan dwa razy próbował popełnić samobójstwo. Pani z Jugendamtu z domu dziecka napisała, bo my tu mamy dokumenty, na to napisała, że dla niej jest to bardzo śmieszne i zabawne, że chłopak chciał się zabić nożem, wskoczyć po samochód i to było bardzo zabawne dla Jugendamtu. I teraz właśnie kilka dni temu dostaliśmy nową sprawę z Hamburga, zgłoszenie. Była taka, warto to sobie powiedzieć, była taka sytuacja. Było małżeństwo, dziewczynki 12-11 lat, córki i jak się stało, że to jest zupełnie inna sytuacja. Ojciec zmarł, to zaraz po śmierci ojca przed Jugendamt pod pretekstem porady psychologicznej zabrał dziewczynki od matki. Czyli ja się pytam, jak to, jeżeli jeden rodzic umiera, to jak drugiemu się dzieci zabiera do domu dziecka, czy to jest, to ma wpłynąć pozytywnie na ich rozwój psychiczny, czy ma jeszcze ich depresję pogłębić, ich żal, po stracie ojca. Nie dość, że ojciec zmarł, też zabrali od matki. To jest bardzo brzydka sytuacja.
No tak.
Przypadków jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o dyskryminację rodziców.
To pewnie w internecie można nawet bardzo dużo znaleźć opisów tego. Sam zgadza się. Przeglądałem z tego naprawdę bardzo dużo. I to z wielu różnych krajów rodzice właśnie też występują tak. Przeciwko tej instytucji.
Jest bardzo silna organizacja pana Karega z Francji, która walczy już kilka lat z dyskryminacją niemiecką. To jest również bardzo silna organizacja ojców, przepraszam bardzo, ojców z Niemiec, których właściwie członków jest ponad 5000 osób, także to nie jest przypadek, że jeden rodzic czy dwóch popełni jakiś błąd. To jest tak, że to jest bardzo, bardzo duża organizacja matek, jest organizacja, są różne organizacje, jest nasza organizacja, Polskie Stowarzyszenie Rodziców i Dyskryminacji Dzieci Niemczech, jest bardzo, bardzo dużo. Mówi się, że niektóre jednostki Jugendamtu działają prawidłowo, że to dotyczy, jak to się mówi, tylko niewielkiej liczby. Ja się z tym osobiście nie zgadzam, aczkolwiek, jak to się mówi, wyniki i liczby same świadczą, mówią o sobie.
A czy jakieś organy Unii Europejskiej, na przykład parlament, robią coś w tej kwestii, że jednak ta instytucja nie do końca dobrze działa i robi właśnie takie, dopełnia się takich nadużyć?
Znaczy, my kierowaliśmy ponad 200 petycji do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Petycji. Dostaliśmy w tym roku odpowiedź z Parlamentu Europejskiego, że Jugendamt dopuszczał się wielu aktów dyskryminacji ze względu na narodowość, na pochodzenie, na język. My jako stowarzyszenie wypełniliśmy kilka petycji, również było wiele osób indywidualnych i na dzień dzisiejszy Parlament Europejski temat, jak to się mówi, tymczasowo zamknął, skierował sprawę do ONZ. Na dzień dzisiejszy zajmuje się dyskryminacją przez Jugendamt ONZ.
Ale żadnych konkretów nie ma.
Znaczy, mamy na piśmie, że nasze wnioski są uzasadnione. To mamy z Komisji Petycji, na czele z Marcinem Libickim, przewodniczącym, naszym polskim przewodniczącym Komisji Petycji, dała, że Jugendamt dopuszcza się aktów dyskryminacyjnych, że te wnioski są uzasadnione.
No rozumiem. No dobrze, to teraz zapytam się o stowarzyszenie samo. Jak wygląda działalność stowarzyszenia tak dokładniej i co można zrobić, żeby pomóc?
Znaczy, stowarzyszenie działa w całych Niemczech. Siedziba jest w Hamburgu, prezesem jest pan Wojciech Pomorski. Teraz zostało rozbudowane na oddział berliński, tutaj w Berlinie. A jak można pomóc? Pomóc można, my apelujemy do parlamentarzystów, oczywiście teraz w parlamencie polskim, też nasze wnioski, nasze działania, o wspieranie, jak tylko idzie, polityczne, finansowe. To jest tak, że my się staramy, żeby rodzicom pomóc jak najbardziej, jak idzie. Z naszej strony my staramy się, żeby po prostu rodzice, którzy szukają pomocy, dostali pomoc psychologiczną, pomoc przede wszystkim prawną. Staramy się nawiązywać kontakty z adwokatami, dobrymi adwokatami. Mamy jednego pana z Berlina, który jest bardzo dobrym adwokatem. Obecnie reprezentuje pana Pomorskiego w sprawie o zakaz języka polskiego. To jest pan Stefan Nowak. I staramy się przede wszystkim do tego pana kierować, jeżeli sprawy berlińskie. Sprawy berlińskie, chodzi o rodziców z Berlina. Jeżeli chodzi o sprawy hamburskie czy inne, to oczywiście tam nawiązujemy kontakty z dobrymi prawnikami i staramy się przekazywać w sam teren. No, fundamentem, żeby wygrać z Jugendamtem, musi być dobra woka. To jest podstawa.
Czyli po prostu potrzebne są fundusze, żeby takiego adwokata wynająć.
Znaczy to, jeżeli chodzi o adwokatów, to jest zupełnie inna kwestia, to się załatwia z adwokatem. To jest tak, że to musi rodzic indywidualnie rozmawiać. To jest tak, że my akurat bezpośrednio w to nie wnikamy, ale tutaj dla nas są inne kwestie. Przede wszystkim takie bardziej merytoryczne, takie bardziej personalne. My o tym właściwie bardziej wspominamy. Chodzi o agitację, chodzi o, tak jak, o różne konferencje, czy tam o różne, przykładowo nagłaśnianie tematu, to są sami koszta, bo to trzeba i dojechać, to jest przede wszystkim o to chodzi. A sprawy, jeśli chodzi o adwokatów, to trzeba indywidualnie z adwokatem rozmawiać, bo to każda sprawa jest zupełnie inna. Ale zgadza się, to są sprawy kosztowne.
No tak, a tak więc co mogą przeciętni obywatele polscy zrobić, aby pomóc stowarzyszeniu?
Przeciętni polscy obywatele mogą nas wspierać, pomagać, apelować, że nam ufają, i to by było dla nas, to się mówi, bardzo, bardzo, bardzo ważne.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Jeszcze chciałem się Pana, tak już na koniec zapytać, jakby Pan podsumował.
Znaczy, na sam koniec po prostu chciałbym, żeby, bo wiemy, że zbliżają się święta, Sylwester, Nowy Rok, chciałbym, żeby Junga, to się mówi, zachował swoją mądrością w przyszłym roku i nie eliminował rodziców, nie eliminował jednego lub dwóch rodziców, żeby po prostu się troszkę opamiętał, a jeżeli nie, to, no, to my postaramy się uczyć im demokracji w 2010 roku.
Mhm. Dziękuję w takim razie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.